Wiesz co, przed sekundą dostałem wiadomość, że mamy od Justyny Słucheckiej egzemplarz książki na konkurs.
Słuchacie Edugadek?
A jeśli się wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz...
Żeby ten przekaz szedł dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły.
Edukatki.
Edukatki.
Dygresja edukacyjna.
Edukacki, polski podcast edukacyjny.
Dzień dobry, Marcin.
Hello, hello.
Jacek Staniszewski z Warszawy.
I Marcin Zaród-Starnowa.
Dzisiaj, proszę Państwa, nie będziemy rozmawiać o koronawirusie i jest to epokowe wydarzenie, dlatego się bardzo cieszymy. Marcin, będziemy dzisiaj rozmawiać o filmach.
Tak, będziemy rozmawiać o filmach, a to za sprawą Łukasza Maciejewskiego, naszego dzisiejszego gościa, który jest krytykiem filmowym, jednym, myślę, z najlepszych polskich i najbardziej znanych krytyków filmowych i teatralnych. Łukasz Maciejewski pochodzi z Tarnowa i dlatego te powiązania takie moje osobiste z nim. On już, słuchaj, w trzeciej klasie liceum został dziennikarzem lokalnej rozgłośni Tarnowskiego Radia, która wtedy się rodziła w początek lat 90. No i potem faktycznie studia na UJ-cie i w tym momencie jest kuratorem wielu festiwali, zasiada w jury wielu międzynarodowych festiwali, jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej, z tego co kojarzę, więc po prostu... Tak, i bardzo chciałem z nim porozmawiać właśnie o filmach, ale i o jego doświadczeniach pedagogicznych, dlatego że też wykłada w łódzkiej filmówce, więc też ogromny prestiż. No i myślę, że ciekawa rozmowa z tego wyszła.
To posłuchajmy tej rozmowy, ja tylko powiem, że Marcin będzie ją prowadził. Ja wtedy nie uczestniczyłem w tej rozmowie, aczkolwiek Marcin był tak dobry, że zadał pytanie w moim imieniu. Ja tego wywiadu przesłuchałem niedawno i muszę powiedzieć, Marcin, że to było naprawdę świeże i fajne, nie tylko dlatego, że to tylko ty prowadziłeś i nie musiałem w końcu słuchać swojego ale również dlatego, że po prostu, no w końcu, tak jak powiedziałem na samym początku, rozmowa jest o szkole, o uczeniu, nie rozmawiamy o tych trudnych czasach, w jakich jesteśmy. Myślę, że macie państwo na tyle różnych już rzeczy, jesteście zbombardowani różnymi wirusowymi rzeczami, że czas spojrzeć normalniej na tą naszą rzeczywistość. Zapraszamy w takim razie na rozmowę z Łukaszem Maciejewskim, a o niej porozmawiamy po 25 minutach tej rozmowy. Naprawdę ciekawa. Zapraszam.
Czy mógłbyś nam się przedstawić, to znaczy powiedzieć, skąd jesteś i jakim jesteś nauczycielem? Bo dzisiaj trochę nietypowo będzie w tej kwestii.
Nazywam się Łukasz Maciejewski. Jestem nauczycielem, który pojawić się powinien znak zapytania, bo moje zawodowe aktywności są rozmaite i ta pedagogiczna nie jest być może najbardziej spektakularna i szczerze mówiąc nie jest też, tak mi się wydaje, najważniejsza w moim życiu, aczkolwiek jest bardzo ważna. Współpracowałem z wieloma uczelniami, z kilkoma, może wieloma to przesada, natomiast od 7 lat jestem wykładowcą w Szkole Filmowej w Łodzi na Wydziale Aktorskim Etatowym.
A jak to się stało, że krytyk filmowy zaczął uczyć studentów?
Tak jak mówiłem, ja miałem różne doświadczenia związane z pedagogiką. Po skończeniu, właściwie można powiedzieć, liceum, już na studiach, zdaje się, miałem jakieś takie pojedyncze wykłady na wówczas Akademii Pedagogicznej w trakcie studiów w Krakowie. Potem współpracowałem z UJ-em i przez kilka lat wykładałem na Uniwersytecie SWPS. Przez rok też mój przyjaciel Krzysztof Krause założył w kolegium Civitas coś, co nazywało się Szkołą Kina i tam byłem wykładowcą krytyki, przedmiotu krytyka filmowa. Różnych doświadczeń miałem sporo. Z części byłem zadowolony, z części nie, a praca w szkole filmowej, która jest takim szczytem marzeń, można powiedzieć, dla człowieka związanego z branżą filmową. Mówimy i o tym świadczą wszelkiego rodzaju rankingi najbardziej prestiżowych pism w rodzaju Hollywood Reporter czy Variety, o jednej z najlepszych uczelni filmowych na świecie, nie tylko w Europie, ale i na świecie. To była propozycja, którą otrzymałem od pani dziekan Wydziału Aktorskiego, pani profesor Zofii Uzelac, propozycję spotkania w dziekanacie. Kilka miesięcy później, zajęcia się zaczęły w październiku, a zdaje się już w połowie listopada otrzymałem propozycję pełnego etatu na uczelni. Więc taka to była historia i to trwa. Ten wydział, na którym pracuję, wydział aktorski, on jest dosyć specjalny, dosyć specyficzny. Mnie to szalenie odpowiada. Myślę, że nijak nie można tego porównywać z codziennością pracy, którą niezwykle szanuję, pedagogów w szkołach publicznych czy prywatnych. Że mamy do czynienia z bardzo wyselekcjonowanym zespołem kilkunastu młodych, wrażliwych ludzi. Na moich zajęciach, które nazywają się formy filmowe i teatralne w aktorstwie współczesnym, traktuję studentów wszystkich bardzo podmiotowo. Wydaje mi się, że każdy jest indywidualnością, chociaż widzę naturalnie, oglądając dyplomy czy ćwiczenia, kto ma większe lub mniejsze predyspozycje, ale bardzo mi zależy na tym, sam będąc beneficjentem takiego traktowania, że w tym swoim doświadczeniu ucznia czy studenta, przede wszystkim ucznia, wielokrotnie wydawało mi się, że moi nauczyciele dostrzegali i chcieli we mnie rozwinąć to, co jest czymś indywidualnym, czyli nie powielanie, kopiowanie cudzych myśli, ale rozbudzenie własnych i mnie też to przyświeca. Na wydziale aktorskim staram się, żeby moi studenci myśleli, żeby się otwierali, żeby rozmawiali. Pokazuję filmy na przykład, to jest jasne, ale nie po to, żebyśmy rozmawiali o filmach, tylko po to, żeby oni w pracach pisemnych, których generalnie nie robią, nikt od nich tego nie wymaga, pisania, praca magisterska jest właściwie po 4 latach takim pierwszym testem, a my oglądamy, no nie wiem, na przykład Sonatę Jesienną Bergmana i pytam studentów, żeby mi w pracy napisali, ile mogliby poświęcić dla sztuki, albo pokazuję studentom Mechaniczną pomarańczę Kubricka i tematem pracy jest, czym jest dla was przekroczenie. Albo rozmawiamy o Kieślowskim, to się łączy na przykład z takim wykładem na temat twórczości Kieślowskiego moim, żeby przygotować studentów, a potem oglądamy Dekalog. I również są jakieś bardzo spersonifikowane, spersonalizowane pytania dotyczące konkretnego, powiedzmy, odcinka. Mówię im, czy radzę im, jak powinni udzielać wywiadów, bo to też jest jakby taki test, który sprawia, że oni wchodzą na rynek zupełnie nie będąc tego świadomymi. No i mnóstwo spotkań, czyli rozmowa człowieka z człowiekiem. Ale w ogóle wydaje mi się, że spotkania poza relacją wykładowca, nauczyciel, uczeń, student są istotne. I ja na przykład na zajęcia zapraszam, chciałbym to też podkreślić, bo wszyscy przyjeżdżają, dodam, bezinteresownie, bez żadnych honorariów. Nie wiem, Danutę Stenkę, Jana Frycza, Agatę Kuleszę, Roberta Więckiewicza, Jacka Braciaka, Wojciech Smarzowski był u mnie na zajęciach. Oprócz tego reżyserzy obsady, reżyserzy castingu, są agenci aktorscy. Czyli wszyscy ci, którzy, od których w dużym stopniu zależy przyszłość tych młodych ludzi, a także odbijanie się w lustrze cudzego doświadczenia, czyli opowieści o tym, jak było, kiedy studiował ktoś, kto jest dzisiaj idolem. To są bardzo poruszające spotkania. No na przykład jednym z ostatnich spotkań był Robert Więckiewicz, który opowiadał studentom właśnie o swoim doświadczeniu, że pierwszą rolę filmową zagrał w wieku 40 lat, a wcześniej brał wszystko absolutnie, co było do wzięcia i najzwyczajniej w świecie nie dojadał bo nie miał pieniędzy na jedzenie. Więc jeżeli to mówi tym młodym ludziom ktoś taki jak Robert Więckiewicz, człowiek sukcesu, człowiek, który dzisiaj jest podziwiany i to bardzo zasłużenie, może przebierać jako jeden z niewielu w scenariuszach, to myślę, że dla nich jest to bardzo wzmacniające, tak mi się wydaje.
Wspomniał mi się, kiedy ja ze swoimi uczniami oglądaliśmy przemowę Steve'a Jobsa do absolwentów Uniwersytetu Stanforda i właśnie tam też on wspomina o tym, że w niedzielę musiał chodzić do świątyni Hare Krishna, żeby sobie zjeść normalny obiad, na którego nie było go stać. I faktycznie ta rozmowa później się potoczyła właśnie w takim kierunku, że ci ludzie, których teraz uważamy za ludzi sukcesu, naprawdę nie zawsze w życiu mieli łatwo. A powiedz, opierając się na własnych doświadczeniach, na książkach przeczytanych, na obejrzanych filmach, napotkanych na swojej drodze osobach, wymień jakieś trzy cechy dobrego nauczyciela.
Na pewno, tak jak patrzę też na to, co ja otrzymałem od moich nauczycieli, to jest taka uważność, dostrzeganie indywidualności każdej osoby, bo każda jest indywidualnością. Myślę, że również ważne są wymagania. Ja staram się wymagać, ja staram się przestrzegać też jakby takiej umowy. Specjalnie dlatego, że to jest uczelnia artystyczna, gdzie inaczej też wyglądają relacje między studentami a wykładowcą. Ja staram się nie przechodzić jednak w trakcie edukacji na ty, wymagać dyscypliny jakiejś, bo wydaje mi się, że to też jest i pewien wzorzec postępowania, który będzie mobilizował tych młodych ludzi w ich własnym życiu być może, więc uważność, wymaganie i też otwartość na to, że ktoś może mieć inny pogląd, ktoś się może nie zgadzać, ale i trzeba nie tylko go wysłuchać, starać się zrozumieć, ale być może również wejść z nim w polemikę, nie z poczucia wyższości nad cudzymi słowami, ale chęci zrozumienia. Ja do dzisiaj pamiętam takie wydarzenie z moich szkolnych lat, a miałem szczęście, to wielkie szczęście, spotkać się z wybitną polonistką, panią Krystyną Latałową. Byłem w klasie humanistycznej. Dosyć ta klasa była zmierzwiona, ambitna, dosyć była pełna paradoksów, ci młodzi ludzie, moje koleżanki i koledzy, zresztą chodziłem wówczas do klasy na przykład z dzisiaj wybitną reżyserką teatralną Moniką Strzępką i w takiej swojej bezczelności młodzieńczej oświadczyłem, bardzo to było nonszalanckie, że Mickiewicz jest do niczego, że się Mickiewicza nie da czytać, to jest okropne. Pewnie jakoś takiego argumentu musiałam użyć. Pamiętam również, że miałam jedynie taką taryfę ulgową dla sonetów krymskich. I moja pani profesor, Krystyna Latałowa, wymieniłem już to nazwisko, nie jakby wykpiła mnie, czy nie machnęła ręką, ale poświęciła prawie całą lekcję, czyli 45 minut na to, żebym jednak wziął odpowiedzialność za swoje słowo. Ja musiałem się wytłumaczyć, napocić, dlaczego ja tak abnegacko i nonszalancko stwierdziłem. Wymagała tego ode mnie, miała swoje argumenty, prawdę mówiąc, to jest oczywiste, dużo bardziej przemyślane, ale nie chodziło o upokorzenie, nie chodziło o to, żeby mnie wyśmiać, czy wskazać, ją zainteresowało, że jestem oryginalny, że jestem odważny i że się przyznałem do tego, będąc na lekcji języka polskiego i przerabiając coś tam Mickiewicza, nie pamiętam już co. I to mi dało bardzo dużo do myślenia, że tak nauczyciel traktuje ucznia, że chce go wysłuchać, aby potem też w efekcie zmienił zdanie. Ja oczywiście zmieniłem zdanie, no nigdy potem już tak głupio się nie zachowałem i nie mówiłem, chociaż być może nie rozumiałem twórczości wielu wybitnych twórców, czy filozofii, czy historiozofii, czy czegokolwiek malarstwa, ale no potrafiłem ugryźć się w język, że najpierw się czegoś dowiedz, zgłąb tą wiedzę, żeby potem wyrazić się na jej temat, nawet jeśli się ma odrębną opinię. Więc myślę, że to ta otwartość również jest bardzo ważną cechą.
Zawsze chciałem zadać to pytanie i myślę, że ty jesteś najlepszym adresatem tego pytania. Czy twoim zdaniem filmy powinny wreszcie wejść do kanonu szkolnych lektur? I to nie chodzi mi o ekranizację książek, ale faktycznie o filmy, które zasługują na to, żeby o nich dyskutować w klasie.
No ja myślę, że tak. Myślę, że tak. Oczywiście priorytet czy prymat słowa pisanego, czyli literatury, powinien być wiążący, ale to kino nie może być już dzisiaj traktowane jako właśnie gorsza muza, tak bym to określił, bo jest najpopularniejsze, najbardziej komunikatywne i w historii kina, zwłaszcza to są z perspektywy dzisiejszych młodych ludzi zabytki, ale wydarzyły się dzieła epokowe, o których można dyskutować, o których można rozmawiać. Tylko chodzi zawsze o kwestię proporcji, no bo to nie mogłoby być zdominować zajęć z języka polskiego, no bo powiedzmy, jak wybrać 3 filmy z całej historii kina, czy 2 filmy? Czy to mają być polskie filmy, czy światowe kino? Czy to mają, jak słusznie zauważyłeś, być adaptacje literackie, czy nie? No i tak dalej, więc i dlaczego potem pytanie, powiedzmy, dlaczego tylko Ziemia Obiecana, już tutaj strzelam, żeby iść od takich najważniejszych tytułów i Faraon, a nie Panny z Wilka, albo dlaczego nie Ida. I tak dalej, więc chodzi o kwestię wyboru, no i przekonania, że rzeczywiście ta sztuka jest równa innym, ale trop jest słuszny. Wydaje mi się, że na przykładzie kina można rozmawiać i o życiu, i o literaturze, i o patriotyzmie, i o wszystkich innych cnotach, ale i też wadach, o obyczaju, o socjologii. No, jednym słowem o wszystkim.
Film fabularny jest częstym gościem na lekcjach historii. Na przykład mój partner, z którym prowadzimy edukatki, Jacek Staniszewski, jest nauczycielem historii. No i on zadał takie pytanie, ten film jest częstym gościem na lekcjach historii po to, żeby pokazać, jak to było. Czy to jest dobry pomysł według ciebie?
No, to może przybliżyć do prawdy, ale prawda była inna, dlatego że no, kino jest tylko kreacją rzeczywistości, wariantem rzeczywistości, wariantem realiów. Oglądając Śmierć prezydenta o Naruszewiczu, Kawalerowicza, zresztą świetny film, można sobie wyobrazić, że tak mogło wyglądać, ale jak wyglądało, no nie wiemy. To by musiały być filmy, które rzeczywistość, którą możemy zweryfikować, to te, które są współczesne, a za 10 lat, czy za 15 lat, czy za 20 lat, zależy ile kto żyje, mogą być historyczne, ale my też się zmieniamy i inaczej pewne rzeczy zapamiętujemy. Ja bym traktował kino podobnie jak literaturę. To znaczy, że tak mogło być, ale czy mogło być podobnie, ale to jest przefiltrowane przez wrażliwość artysty, reżysera, artysty, scenarzysty, artysty, scenografa, artysty, kostiumografa, artystów, aktorów i tak dalej, i tak dalej. Więc jako dopełnienie opowieści historycznej i raczej wariant niż na pewno nie fotografia tejże, bo nie możemy traktować kina artystycznego jako reportażu, nawet film dokumentalny to jest kino, które również jest kreacją, jest obrazem wrażliwości i talentu tych, którzy tego wyzwania się podejmują.
Ja muszę się przyznać, że przygotowując sobie pytania do dzisiejszej rozmowy, myślałem o tym, czy powinniśmy porozmawiać o tym, jak w filmach przedstawiana jest szkoła. Potem się okazało, że tych filmów, seriali jest zdecydowanie za dużo, żeby można było rozmawiać o szkole w filmie. Ale może skupmy się na obrazie nauczyciela w filmach. Kiedy dowiedziałeś się, że będziesz uczył studentów, to pewnie przed oczyma stanęła ci cała plejada nauczycielskich postaci z filmów. No bo zaczynając od kina światowego, to czy chciałbyś być bardziej jak Keating ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów, czy jak Erin Greenwell z Wolności Słowa, czyli Freedom Writers? Czy może jak Luan Johnson z Młodych Gniewnych?
Nie wiem. Wiesz co, ja akurat sobie nie zadawałam takiego pytania. A to z tego względu, że w przeciwieństwie do ciebie na przykład, ja się tylko angażuję do pewnego stopnia. Padam na wydział, robię swoje zajęcia, zapraszam gości i wypadam do innych rzeczy, które stanowią o mojej instancji jako krytyka filmowego, dziennikarza, ale i dyrektora dwóch festiwali, eksperta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ta praca na uczelni to nie jest praca Keatinga, to nie jest praca kogoś, kto chciałby formować tych młodych ludzi i brał odpowiedzialność w bardzo dużym stopniu. Tutaj kontekst kina i tego, kim jest nauczyciel w kinie światowym, rzeczywiście tych filmów jest bardzo dużo i seriali, nigdy nie był dla mnie jakby lustrem czy światłocieniem. Myślę, że po prostu chcę być sobą i nawet się nad ten temat nie zastanawiam, czy ktoś działał podobnie, czy w jakimś filmie widziałem podobnego nauczyciela. Nie, ja nie mam takich jak dotąd przemyśleń.
A gdybym zadał ci takie krótkie pytanie, postać nauczyciela w filmie polskim, to kto by ci od razu przyszedł do głowy?
Postać nauczyciela w filmie polskim. To mi zadałeś trudne pytanie, bo przychodzą mi do głowy oczywiście takie tropy, jak nie wiem, film Wojciecha Marczewskiego z demoniczną Teresą Marczewską, zginającą, jakby łamiącą kark młodego chłopca w trybie stalinowskiej indoktrynacji. Ale no, tak się bym nie bardzo chciał widzieć. To są sceny, nie Aha. wiem, z pan Nikt, Andrzeja Wajdy, ale sceny z nauczycielami. A nie, teraz mi się przypomniało, Akademia pana Kleksa. To był przecież nauczyciel charyzmatyczny, otwierający, który dawał lekcje tym młodym ludziom, dzieciakom, czym jest szaleństwo, kolory, wrażliwość. Także no, Akademia pana Kleksa jednak. Wszystko się kończy na Akademii pana Kleksa. Ale teraz na przykład to ciekawe, jest przecież w kinach film Boże Ciało Jana Komasy. Ksiądz jest taką postacią, która również oddziałuje na młodych ludzi w złym, jak teraz coraz częściej słyszymy, ale i w dobrym tego słowa znaczeniu. I tam jest, pewnie znasz i znacie Państwo tę historię, że chłopak podaje się za księdza, zostaje w tej parafii i nagle zaczarowuje ludzi, odczarowuje to, co było w nich złe, bo ma charyzmę, bo ma siłę, bo ma w sobie żarliwość, której wcześniejsi kapłani czy proboszcz nie mieli. I to też jest przykład nauczyciela oczywiście, kogoś, kto on nic na ten temat w filmie nie ma scen, w której on by był katechetą również, ale to jest forma zarażania młodych ludzi jakąś pasją do życia, przekraczaniem, energią, którą bohater grany przez Bartosza Bielenie w sobie ma.
Gdyby ktoś zlecił ci zaproszenie do kina nauczycieli, żeby obejrzeli film Siedem Uczuć, to co byś im powiedział?
A, właśnie, jeszcze Siedem Uczuć. Myślę, że te sceny szkolne, zresztą śmieszne i dobrze zainscenizowane i ciekawy pomysł formalny, że dojrzali aktorzy grają uczniów w fartuszkach i starczą, to nie, dla mnie to nie była metafora szkoły jako takiej i nauczyciela, tylko metafora właśnie takiego poczucia perspektywy ucznia, dziecka, który chodzi do szkoły i się czasami uczy, a czasami się nie uczy i nie dowiaduje, kim naprawdę jest. Nigdy się może tego nie dowiedzieć.
Ale pofantazjujmy sobie, tak, gdybyś miał prawo decydowania o tym, i miał tą swoją wiedzę, którą posiadasz, dotyczącą i literatury, i teatru, i filmu, i wagi tych rzeczy w dzisiejszym świecie, to co z tych rzeczy uwzględniłbyś w tej nowoczesnej edukacji?
No chciałbym, żeby współczesna szkoła była dla młodych ludzi wykładnią zachowania, bo w sytuacji, w której, czy nam się to podoba, czy nie, czy nas to drażni, czy nie, media, social media, gry, telefony komórkowe zdominowały taką bezpośrednią relację, którą mieli uczniowie ze sobą, ale też uczniowie z rodzicami, to szkoła, w której spędzają jednak mnóstwo czasu, powinna być miejscem, w którym oni na całe życie mogą zyskać jakieś przyzwyczajenia dotyczące właśnie życia, egzystencji. Mówię to z pełną świadomością, ponieważ bardzo przeżywałem strajk nauczycieli i te wszystkie krytyczne komentarze, które wtedy się pojawiły, hejt, mówiąc w skrócie. Ja bardzo wiele zawdzięczam nauczycielom, zwłaszcza w okresie liceum. Miałem szczęście, ale i na studiach się zdarzało, spotkać ludzi, którzy poszerzyli moje horyzonty, i to, że dzisiaj jestem w takim miejscu, w jakim jestem, jestem bardzo zadowolony ze swojego życia, to wynika również z tego, że spotkałem osoby w Tarnowie, w pierwszym liceum, które bardzo mi kibicowały, rozwijałem się przy nich, patrząc na ich otwartość, na ich również czasami nieprzestrzeganie do końca procedur, takich wymagań, które unifikują uczniów, że wszyscy muszą wykonać jakąś normę i normalizować się, tylko dostrzegali kogoś, kto takiego jak ja, powiedzmy, kto chciał żyć inaczej i chciał inaczej funkcjonować, i to nie tylko nie zostało wyśmiane, bo ja nie wiem, gdzie bym był i nie wiem, co robiłbym, gdyby, przy oczywiście akceptacji moich rodziców, ale gdybym wszystkie te rzeczy, które wówczas się we mnie rodziły, jakieś takie marzycielstwo, chęć robienia swojego, wczucia może ponadnormatywnego, zostało wyśmiane na przykład, czy zredukowane, czy sprowadzone do hasła, że po prostu się kompromituję, mam napisać test z matematyki i tyle. I tyle się po mnie ludzie spodziewają. No, szczerze mówiąc, boję się, że jeżeli tak nadal będzie sytuacja z edukacją w Polsce wyglądała i z brakiem szacunku dla nauczycieli, no to za ileś lat naprawdę nikt nie będzie chciał być tym nauczycielem. Ludzie, którzy mają do tego powołanie, będą wybierali inne zawody i w związku z tym takim wrażliwcom czy marzycielom, jakim byłem ja, będzie po prostu o wiele trudniej, albo może to zostanie zniszczone w zarodku i tego się naprawdę bardzo obawiam.
Oby tak się nie stało. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, naprawdę dziękuję Ci za tą rozmowę. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak Ty ją przeprowadziłeś i o czym rozmawialiście. Strasznie mi się podobał wątek tego, że Łukasz mówił o tych, o tej wadze pisania i o tym, żeby pamiętać o tym, że niezależnie od tego, czego uczymy, jak uczymy, to jednak to zmuszanie uczniów, studentów do tego, żeby od czasu do czasu napisali swoją refleksję, przelali ją na papier, jest strasznie ważne. Mamy taki bardzo mocny deficyt tego, żeby umieć złożyć czegoś w zdanie. Już skupiamy się na emotikonkach, na reakcjach, na różnego rodzaju uśmieszkach.
No ale też na prezentacjach zwróć uwagę, że bardzo często zadaniem zlecanym przez nauczyciela jest stworzenie prezentacji, a nie napisanie właśnie takiej refleksji, i to się też przekłada na poziom refleksji. Zwróć uwagę, że na przykład Jeff Bezos ze słynnego teraz już Amazona, który po prostu przejmuje powoli świat biznesowy, Jeff Bezos w swojej kulturze korporacyjnej walczy z prezentacjami. On prosi ludzi, którzy przychodzą na zebrania, żeby właśnie zawarli swoje myśli na dwóch stronach kartki zapisanej i to faktycznie przekłada się na podwyższenie jakości tej rozmowy. To już nie są prezentacje wyświetlane na ekranie, które ktoś tylko okrasza swoją narracją, ale to są faktycznie głębsze przemyślenia. Zwróć uwagę, że mieliśmy też, naszym gościem była Basia Ostrowska, pracująca w szkole w Lublinie, która przygotowuje do matury międzynarodowej i tam też bardzo mocnym aspektem matury międzynarodowej i w ogóle całej edukacji w tego typu szkołach IB jest właśnie taka refleksja pisana.
Jak najbardziej. Ja nie jestem Jeff Bezos, ale u mnie w szkole też są tylko dwa projektory, dlatego że absolutnie odmawiam nauczycielom prawa do robienia prezentacji. To jest coś, co można sobie zrobić wcześniej i wysłać uczniom, żeby zobaczyli na zasadzie odwróconej klasy. Natomiast w szkole powinno moim zdaniem coraz bardziej panować pisanie, wyrażanie się, opowiadanie, dialog, a nie kolejne obrazki wyświetlane na PowerPointach. Jak najbardziej zgoda. Tak samo zgoda z tym, co powiedział Łukasz Maciejewski o tym, jak traktujemy filmy czasami na lekcjach. No o historii to zupełnie się zgadzam, że czasami po prostu puszczamy Krzyżaków i Bitwę pod Grunwaldem i mówimy, o tak było, zobaczcie, jak biliśmy Niemca, co jest absolutną bzdurą. I tak samo robimy z innymi filmami. No i o trzecia kwestia, która jest ważna, to znaczy filmy jako lektury. Ja jestem jak najbardziej za tym. Powiem ci przede wszystkim dlaczego. Dlatego, że uczniowie mają coraz mniej czasu na czytanie lektur, na porządne czytanie lektur. I założę się, że o wiele bardziej zaangażowaliby się w porządną dyskusję na temat półtora, dwugodzinnego filmu. Ja wczoraj z moimi dziećmi oglądałem Człowieka z marmuru. Nie jest to łatwy film w tej chwili, ale jednak mimo wszystko 2,5 godziny spędziliśmy nad tym, żeby to obejrzeć, aniżeli czytać dłuższe lektury. Absolutnie nie mówię, żeby nie czytać, natomiast wiem, że jakby naturalność tej rozmowy u uczniów o filmie byłaby większa, moim zdaniem, ponieważ jest większa szansa, żeby po prostu o tym to dzieło po prostu poznali od A do Z, a nie od A do C.
Doprecyzujmy, że nie chodzi nam o to, żeby uczniowie zamiast czytać oglądali ekranizację lektur, tylko zdecydowanie, żeby wzięto, żebyśmy my jako nauczyciele brali dzieła warte rozważenia, dzieła filmowe, tak jak ty mówisz o Człowieku z marmuru i faktycznie, żeby to było to, co po angielsku nazywa się food for thought, tak, czyli takie jedzenie dla myśli, żeby na podstawie tego mówić o świecie, o prawach, które w nim obowiązują, o tym, jaka jest właśnie refleksja uczniów na ten temat. Tak jak mówił Łukasz, to jest, myślę, bardzo fajna sprawa.
No to proszę Państwa, zanim skończymy ten odcinek, to jeszcze mamy dla Państwa jedną rzecz. Myśmy sobie z Marcinem i z Justyną Słuchacką, chciałem powiedzieć z tej byłej pracy, ale już teraz można powiedzieć z TVN-u, organizujemy pewien konkurs.
Tak, Justyna Słuchacka jest autorką książki, której premiera jest 6 maja. To jest książka Young Power 2020, w której opisuje około 30 chyba historii polskich nastolatków, uczniów, którzy zmienili w jakimś stopniu świat, zakładam, że na lepsze. I ja szukając też materiałów do dzisiejszego naszego odcinka o filmach właśnie, natrafiłem na serial, który jest dostępny co prawda tylko w Stanach Zjednoczonych na platformie streamingowej Disneya. To jest serial Marvel's Hero Project, dokładnie, Marvel's Hero Project, który właśnie mówi o nietypowych, inspirujących historiach uczniów, nastolatków, którzy zmieniają świat. I pomyśleliśmy sobie, że z tej okazji premiery książki Justyny Słucheckiej, do której przeczytania bardzo Was zachęcamy, zrobimy konkurs. Chcemy teraz, za chwileczkę z Jackiem, opowiemy o kilku filmach dla nas osobiście inspirujących, jeśli chodzi o wątek edukacyjny, nauczycielski, a będziemy chcieli, żebyście wy w komentarzach napisali tytuł filmu, o którym jeszcze my nie wspominaliśmy, albo ktoś jeszcze wcześniej nie napisał komentarza, czyli tytuł filmu plus parę zdań od was, jakie wrażenie on na was zrobił i dlaczego akurat go polecacie. I my spośród tych komentarzy wybierzemy osobę, której przekażemy egzemplarz świeżo wydrukowanej książki Justyny Słucheckiej. Jak to będziemy wybierali? Czy to będzie nasz wybór taki
losowy, to znaczy to czy wylosujemy, czy też to właśnie będzie tak, że na przykład wybierzemy dlatego, że to jakaś z tych wypowiedzi dostanie jakąś absolutnie rekordową liczbę lajków, to trochę zależy od państwa, prawda? To znaczy, jeżeli zobaczymy listę, to wylosujemy, a jeżeli zobaczymy, że jeden z tych wpisów faktycznie bardzo mocno się wybija, to wtedy prawem naszego szalonego kaduka wybierzemy tę właśnie osobę.
Tak, więc zachęcamy do tego, żeby nie tylko wpisywać swoje recenzje, ale też właśnie lajkować te filmy, które wam się podobają. No i mam nadzieję, że będziecie mieli na najbliższy czas dzięki temu pomysłowi dużo różnych tytułów do przeczytania. Ja właśnie sobie, szukając do tego do tej naszej rozmowy różnych filmów, już w tym momencie mam około 10 tytułów, które wiem, że muszę przeczytać. W linkach do naszego podcastu podam wam też link do takiej strony internetowej, na której jak się wpisze tytuł filmu, to można sprawdzić, gdzie ten film można obecnie obejrzeć. Czy on jest na platformie Netflix, czy jest na platformie Amazon Prime, czy jest na jakim, na Apple, HBO na przykład, HBO Go. Bardzo fajna sprawa, więc no idealny na dzisiejsze czasy, jeżeli chcemy się rozwijać, bo ja też traktuję te filmy często właśnie jako inspirację do pracy, do tego, żeby znajdować siłę do dalszego realizowania się i do rozwijania moich uczniów, to jest bardzo dobry pomysł, więc startujemy z pomysłami. No to słucham, Jacku, o jaki film byś polecił nauczycielowi na ten czas, żeby się rozwinął?
Dla mnie absolutnie, bo rozumiem, że nie rozmawiamy tylko o filmach, w których mamy klasę i uczniów, tylko rozmawiamy o tym, gdzie w ogóle jest jakieś uczenie, jest jakiś nauczyciel i jakiś uczeń, i jakaś taka relacja między mistrzem a uczniem, no to dla mnie tym filmem od kilku lat jest już Whiplash, absolutnie. To znaczy film, w którym zadaje się pytania o to, co należy zrobić i jak daleko trzeba się posunąć do tego, żeby wyciągnąć ze swojego studenta, ucznia to, co najlepsze i to, co wybitne. Czy trzeba go zamęczyć w zasadzie, czy posunąć się do jakichś innych kroków. To jest film, który też zadaje pytania o tym, jakim należy być nauczycielem i jakim należy być uczniem, kim trzeba być i co trzeba mieć, żeby iść za tą swoją pasją. Więc ja wybieram Whiplash. A ty?
A wiesz co, ja muszę ci powiedzieć, że oczywiście są filmy typu Stowarzyszenie Umarłych Poetów, o którym już też była mowa, rozmawialiśmy bodajże z Maćkiem Szturem o filmach, prawda? Pamiętasz ten epizod Edugadek, w którym on mówił o swoim występowaniu w serialu Belfer? Można przy okazji wrócić do tego epizodu, gdybyście jeszcze go nie słuchali. Natomiast, żeby już odejść od takich standardowych filmów typu Młodzi Gniewni, czy właśnie Stowarzyszenie Umarłych Poetów, to ja bym chciał zareklamować film, który nazywa się Conrack. I jest to film, który opowiada historię Pata Conroya, który był nauczycielem w Stanach Zjednoczonych i wysłano go, czy przyjechał uczyć na, czy przypłynął tak naprawdę, uczyć do jakiejś szkoły na takiej maluteńkiej wysepce gdzieś u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Jak zaczął pracę, to tam te dzieci miały problem z alfabetem i to, co on robi później z nimi, to jest niesamowicie inspirująca historia. Ja tylko podpowiem, że Pat Conroy, na podstawie którego historii w ogóle ten film powstał, jest też autorem na przykład książki Książę Przypływów. Może to was zachęci do tego, że to są te klimaty. Jest film z Nickiem Nolte, który właśnie gra tego tytułowego Conracka. Jest też starsza wersja, którą można znaleźć na YouTubie, obejrzeć po prostu, no tak, o, po prostu, gdzieś pełną wersję, o dziwo. Więc bardzo zachęcam właśnie do tego Konraka.
To zostawiamy Państwa z tymi dwoma filmami, z tą rozmową i z tymi kilkunastoma minutami więcej od nas, ale tak jak już się umówiliśmy, w czasach niezwykłych, niezwykle lekko dłużej będziemy sobie trochę rozmawiać. Kto dotarł...
Wiesz co, ja tylko jeszcze chciałem...
No powiedz, tradycyjnie zawsze już tylko. No.
A wiesz co, ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć o filmie Wytańczyć marzenia, bo to jest mój film. To jest mój film z Antonio Banderasem, Wytańczyć marzenia. On jest nauczycielem nowojorskiej szkoły. Przychodzi tam, widzi, że jest ciężko i on uczy tych uczniów tańca towarzyskiego. Dla mnie to jest hiper. To też są klimaty Justyny Słucheckiej, więc polecam. Tutaj myślę, że oboje z nią możemy polecić. Teraz, jeżeli chcecie na przykład nagrywać to, co się dzieje na ekranie dla swoich uczniów, to można użyć aplikacji, która nazywa się Loom, bo wszyscy do tej pory mówią o Screencast-O-Matiku i tak dalej. Natomiast jest aplikacja Loom, bardzo fajna, bardzo prosta. Jeżeli macie swojego maila, który kończy się na przykład na domenę edu, to macie darmowo wersję Pro, warto to wypróbować i załączymy w opisie do odcinka też mój tutorial, który nagrałem właśnie do tego, jak korzystać z Looma.
No to ja bardzo chętnie, bo ja korzystam cały czas z Screencastify'a, a nie Screencast-O-Matiku, jak byłeś uprzejmy powiedzieć, ale ja chętnie skorzystam z czegoś innego.
Wiesz co, Loom jest bardzo fajny, bo on ma bardzo fajne opcje poruszania tym widokiem kamerki, gdzie można powiększać go, on jest taki fajny, okrągły też, można na fajne rzeczy robić, także mi się bardzo podoba, można od razu wysłać uczniom link, można dawać też taki call to action, czyli na przykład przez cały film wyświetla się button, który można kliknąć i na przykład przenieść się do ćwiczenia interaktywnego związanego z tym filmikiem Bayera.
Marcin, wyłączę cię już, dobrze?
Dobra.
No. To tylko włączę cię na powiedzenie papa.
To papa.
Cześć, do widzenia.
Okay, na razie.